Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Na kilkanaście dni przed świętami wielkanocnymi zapraszam do rozmowy o kurach, o jajach, a tak naprawdę chyba o nas. Obrońcy zwierząt apelują do nas, zanim kupisz jajko, zastanów się, jak one to znoszą. Hodowcy kur, z kolei producenci jaj, apelują hola hola, dajemy na rynek jajko zdrowe, pewne, czyste, od kur zdrowych pochodzące. Rozmowę realizuje Ryszard Wojtowicz, prowadzi ją i zaprasza na nią Rafał Regulski, a w studio tam ludzi z obu stron jajecznej barykady. Są to panowie. Rafał Ratajczak, hodowca, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
I pan Krzysztof Witalewski, działacz Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, patrzę na pana hodowcę teraz. Czy pan boi się pana Krzysztofa?
Nie, w żadnym wypadku. My jako hodowcy działamy w pełni zgodnie z prawem i nie mamy się czego bać.
Czyli jako człowieka pan się nie boi pana Krzysztofa, a może boi się pan stowarzyszenia, które pan Krzysztof reprezentuje?
Oceniamy my jako hodowcy działalność tego stowarzyszenia bardzo negatywnie, ale absolutnie nie boimy się. I dlatego tutaj jestem.
Ja zapytałem o to, bo znam ludzi z waszej branży, którzy... szeroko rozumianej branży hodowców zwierząt, którzy w ogóle z otwartymi klatkami nie rozmawiają, ale to nie tylko nawet wśród hodowców jest taka opinia, nawet niektórych naukowców, którzy nie rozmawiają z otwartymi klatkami.
To wynika po prostu z metod działania tego stowarzyszenia, które są bardzo agresywne, które nie dopuszczają nas właściwie do głosu, atakują hodowców, producentów, i w dużej mierze atakują dobre imię konsumentów.
Panie Krzysztofie, pan rzeczywiście odczuwa, że po pierwsze ludzie się was boją, a po drugie, że widzą w was, podsumuję to jednym słowem, takich właśnie ekoterrorystów.
Absolutnie, ja to bym chciał zdementować od razu, dlatego że nie wiem, czy pan prezes widział na przykład dzisiejszy artykuł w portalu farmer.pl, gdzie druga organizacja, to znaczy Krajowa Rada Drobiarstwa, Izba Gospodarcza w Warszawie, skomentowała nasze ostatnie śledztwo i w danym komunikacie mówi, że popiera wszelkie działania na rzecz poprawy dobrostanu, odnosząc się też do tego, że oczywiście takie warunki, jakie są teraz zapewniane, są dopuszczalne prawem, ale że światowe trendy wskazują na to, że należy jednak dążyć do zdecydowanej poprawy tych warunków.
Dopiero kilka lat temu, w 2012 roku, na wniosek organizacji ekologicznej Unia Europejska zmieniła prawo i nakazała wszystkim hodowcom w Unii Europejskiej stosować klatki tak zwane wzbogacone, służące poprawie dobrostanu kur i które w pełni zaspokajają potrzeby życiowe kur niosek.
Tutaj drobne sprostowanie do tego, że ta decyzja zapadła w roku 98, te 14 lat to był okres przejściowy dla hodowców i tu warto też zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście ten chów jest legalny, ale bardziej należałoby powiedzieć, że jest dopuszczalny, dlatego że w tej samej dyrektywie, w której te zmiany zostały wprowadzone, zaznaczono potrzebę dalszych zmian, ubolewano nad faktem, że branża producentów drobiu nie przyczynia się do rozwoju metod alternatywnych, a to jedynie brak odpowiednio rozwiniętych metod alternatywnych był uzasadnieniem, które dopuszcza w tym momencie hodowanie kur w systemie klatkowym, czyli w zamkniętych klatkach, w ogromnych halach stłoczonych tam na całe życie.
Czy w jakimkolwiek innej organizacji, stowarzyszeniu krajów na świecie są bardziej rygorystyczne warunki niż w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Azji, czy wręcz przeciwnie, to Unia Europejska jest pionierem tych rozwiązań dobrostanowych i te rozwiązania, które są stosowane w krajach europejskich, są, jak gdyby spełniają najwyższe wymagania na świecie.
Na szczęście w tym momencie, jeśli chodzi o tę dziedzinę, Unia Europejska ma najlepsze standardy, liczę na to, że będzie je poprawiać. Warto zwrócić uwagę na to, że pewne kraje decydują się te standardy już wyprzedzać. To znaczy w Austrii chów klatkowy jest zabroniony, musi zniknąć do 2020 roku, w Niemczech do 2025, również w Szwajcarii. Natomiast tam, gdzie ta ochrona prawna jest mniejsza, to trochę wynika z kultury tych krajów, dlatego że na przykład w Stanach Zjednoczonych mniej jest kazów ogólnie, mniej jest obostrzeń, natomiast tam bardzo, bardzo dużo firm rezygnuje już z własnej inicjatywy, już pod presją konsumencką, z używania jak chowu klatkowego.
Panie Krzysztofie, czy pan był kiedyś, kiedykolwiek sam osobiście na jakiejkolwiek fermie, czy chowu wolnowybiegowego, ściółkowego, czy klatkowego?
Myślę, że to pytanie nie ma nic do rzeczy, dlatego że tutaj nie opieram się na swoich opiniach czy na swoich wrażeniach, tylko opieram się na wiedzy naukowej, opieram się na raporcie, który opublikowaliśmy, gdzie 47 stron raportu jest udokumentowany kilkudziesięcioma źródłami, w tym 37 prac naukowych, akty prawne, artykuły. Także myślę, że to jest obiektywna wiedza, a nie to, czy ja byłem na fermie, czy ja widziałem, jak to wygląda.
I ja teraz wejdę w akcję, bo tutaj przez chwilę patrzę na panów, jakbym obserwował mecz ping-ponga. Rzeczywiście pytanie do pana Krzysztofa Witalewskiego ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Czy dążycie do tego, żeby w ogóle zlikwidować chów klatkowy i wprowadzić hodowlę wolnowybiegową?
To jest tak, że chów klatkowy wiąże się niewątpliwie z wieloma problemami dobrostanowymi, wiąże się z cierpieniem zwierząt, wiąże się z okrucieństwem wobec zwierząt. Wręcz można by zakwestionować, czy jest zgodny z obecną ustawą o ochronie zwierząt, która utrzymywanie zwierząt w warunkach narażających je na ból, na urazy fizyczne i na inne cierpienia, klasyfikuje jako znęcanie się nad zwierzętami. Także oczywiście popieramy wszelkie zmiany prawne, zmiany konsumenckie dotyczące tego, żeby ten chów klatkowy zanikał na rzecz chowu wolnowybiegowego, tak jak to się dzieje chociażby u naszych zachodnich sąsiadów.
Panie prezesie, pan Rafał Ratajczak, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Czy pan sobie wyobraża sytuację, że pana kury, ile pan ma kur, przypomnijmy, powiedzmy?
210 tysięcy.
Że pana kury, 200 tysięcy kur w tej chwili wychodzi z tych klatek i chodzi na tak zwanym wolnym wybiegu?
Nie, absolutnie nie wyobrażam sobie takiej
sytuacji.
Dlaczego
to jest nieosiągalny stan?
Ze względów różnych. Ze względu na to, aby po pierwsze uzyskiwać towar, czyli jajko, żywność znakomitej jakości. Tylko system klatkowy, tylko system chowu klatkowego zapewnia w pełni bezpieczne i najlepsze dla konsumenta bezpieczne jajko. Każdy inny system jest coraz bardziej narażony na to, że jajko, czyli zawartość jaja może być bardziej niebezpieczna, bardziej zawierać czynniki chorobotwórcze.
To w tych krajach, które pan Krzysztof wymienia jako pionierskie, które stopniowo przechodzą, przekonują się do wolnego wybiegu, pan wymienił Austrię na przykład, czy Szwajcarię, tak?
Niemcy, tak.
Czy w tych krajach, chce pan powiedzieć, panie prezesie, że stawiają na gorsze jajo?
W tych krajach jest dopuszczony póki co każdy rodzaj systemu chowu. Są systemy wolnowybiegowe i klatkowe. I na razie w dużej mierze to jest ocenianie metodą prób i błędów. W ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia w Unii Europejskiej z częstymi przypadkami ptasiej grypy. Gdzie występowały przypadki ptasiej grypy? Na jakich fermach? W 90 ponad procentach występowania ptasiej grypy spotykały fermy wolnowybiegowe. To one są zdecydowanie bardziej narażone na czynniki chorobotwórcze, na kontakt z dzikimi zwierzętami i z dzikimi ptakami.
Ja jestem bardzo zaskoczony tym, co pan mówi i że przywołuje tutaj pan przykład ptasiej grypy, dlatego że Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie intensywny chów, właśnie chów klatkowy wymienia jako jedną z przyczyn epidemii i kolejnych wybuchów epidemii ptasiej grypy, co wiąże się prawdopodobnie z tym, że w takim stłoczeniu, w takim nagromadzeniu te choroby mogą przenosić się znacznie szybciej.
Pan mówi o raportach. Tych raportów, zarówno dobrych dla jednych, jak i dla drugiej strony, ukazuje się mnóstwo. Ja jestem hodowcą kur od kilkudziesięciu lat. Moi rodzice zajmowali się hodowlą kur. Ja już od ponad 20 lat trzymam kury w chowie klatkowym. I niech mi pan wierzy, wcześniej miałem te kury w systemie ściółkowym i potrafię ocenić walory, zalety i wady każdego z tych zestawów, z tego systemu chowu. I doskonale zdaję sobie sprawę, jak są chowane kury w klatkowych, w jakiej higienie i jak dużo łatwiej nam, hodowcom, utrzymać te kury w dobrym zdrowiu. Czyli jeśli są w dobrym zdrowiu, to dobrostan tych kur jest zdecydowanie wyższy niż w innych chowach.
Myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne do porównania, dlatego że pan mówi o pewnej higienie wynikającej z jakiegoś zamkniętego systemu, natomiast tutaj odpada czynnik tej higieny naturalnej, to znaczy dla kury środowisko życia na zewnątrz jest naturalne, kura ma swoją osobistą higienę, ma gruczoły tłuszczowe, czyści swoje pióra, zażywa kąpieli piaskowych, co zresztą jest powodem bardzo dużego stresu w chowie klatkowym, że takich możliwości tam nie ma, także musimy się umówić, że i w jednym, i w drugim przypadku choroby się zdarzają, że przypomnę chociażby bardzo głośną aferę z zeszłego roku, kiedy cała Polska na chwilę zamarła, zwłaszcza województwo lubuskie, gdy okazało się, że w Bawarii na fermach klatkowych szaleje po prostu salmonella i takie, jak trafił między innymi do zakładu przetwórstwa w Nowej Soli, na szczęście tylko przetwórstwa, w którym akurat ta salmonella ginie, one nie były przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Ale problem był bardzo duży, dotyczył czterech ferm. Ich hodowca w tym momencie siedzi w areszcie od pół roku. Weterynarz został zwolniony niedawno za współpracę z policją. Także to na pewno nie jest tak, że chów klatkowy nie pozwala na to, żeby tam występowały choroby.
Poruszył pan kilka tematów. Po pierwsze, przypisywanie zwierzętom cech ludzkich.
Oj, na pewno nie.
Zdecydowanie nie możemy porównywać takich samych
cech. I jakie to cechy przypisał pan Krzysztof kurom? Ludzkie?
No przede wszystkim może nie cechy, ale to sposoby zachowania. To chciałby pan jak gdyby antropomorfizowane tych cech. Zupełnie to tak jak pan mówił, że kury, środowisko, nie wiem, otwartego powietrza jest dla kur naturalnym środowiskiem. My, ludzie, też kiedyś zaczynaliśmy na świeżym powietrzu. Dlaczego teraz mieszkamy w blokach, w czystych mieszkaniach, i w czystych budynkach,
ale
bo jest nam wygodniej.
Wychodzimy,
tak, oczywiście, że wychodzimy. Kury też mają czyste, świeże powietrze w tych budynkach, więc nie możemy porównywać przede wszystkim.
Ale nie wychodzą z nich.
Tak, nie wychodzą, ale one są zdecydowanie, mają inne potrzeby do zaspokajania, inne potrzeby mają zwierzęta, a inne potrzeby mają ludzie. Nie możemy porównywać, że kury i zwierzęta muszą mieć zapewnione takie same cechy, czy takie same zachowania jak ludzie. Jeśli pan porównał, jeśli chodzi o salmonellę, to nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że od wielu lat jest prowadzony w Unii Europejskiej program zwalczania salmonelli. Kilkanaście lat temu, czy jeszcze kilka lat temu, w Polsce i w wielu innych krajach salmonella stanowiła faktycznie duży problem w różnego rodzaju hodowlach. Obecnie w Polsce, po 7-8 latach prowadzenia programu zwalczania salmonelli osiągnęliśmy już cel unijny. Zeszliśmy poniżej 2%. Zdecydowanie zmalały zachorowania. To wszystko, kiedy jest zapewniona odpowiednia higiena w budynkach, odpowiednie prowadzenie, zarządzanie stadem, to wszystko idzie doskonale prowadzić i zdecydowanie łatwiej te zalecenia Komisji Europejskiej wprowadzać na kurnikach i na budynkach, które są w pełni sterowany, gdzie jest w pełni sterowany klimat, gdzie my, jako hodowcy, mamy pełną kontrolę nad tym, co kura pije, bo wtedy w budynkach może pić tylko wodę, którą my podamy i je tylko to, co my jej podamy. Czyli my w pełni możemy odpowiadać za zdrowie kur i za bezpieczny produkt, który one produkują. W momencie, kiedy kury nie są w klatkach, są na ściółce lub na wolnym wybiegu, same wybierają, jakie mają pożywienie, jaką mają wodę. Bardzo często chętnie sięgają najprawdopodobniej po brudną wodę z kałuży, po takie pożywienie, które niekoniecznie musi służyć ich zdrowiu.
Rozumiem pana opinię. Ja przytoczyłem pewne fakty. Przytoczyłem fakt dotyczący salmonelli w chowie klatkowym, niewystarczającego nadzoru. 500 osób w 2014 roku w Unii Europejskiej zachorowało na salmonelle. Dwie zginęły. Myślę, że tutaj nie chcemy chyba tego wątku ciągnąć.
Proszę państwa, panowie Rafał Ratajczak, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz i Krzysztof Witalewski, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, są gośćmi do 22. Gośćmi rozmowy o chowie kur i o tym, jakie jaja jemy i jakie jeść powinniśmy. Ja jestem ciekaw opinii państwa, jakich państwo jaj szukają na rynku. Pytanie aktualne przed świętami Wielkiej Nocy. Czy państwo szukają tych jaj nieco droższych, na których opakowaniach mamy napisane, iż to jaja są z wolnego wybiegu? Czy też państwu obojętne, jakie te jaja kupują, po prostu byle były jak najtańsze? 618-654-654 numer do studia, albo antena@radiomerkury.pl. Krótko, maile krótkie do 22 przeczytamy. Zachęcamy do udziału w dyskusji. Za chwileczkę wracamy. I mamy od razu, proszę państwa, dwa telefony. Najpierw zadzwonił pan Paweł. Panie Pawle, proszę bardzo, oddaję panu głos.
Witam tutaj na antenie już teraz pana redaktora Rafale i gościa w studio. To znaczy, ale nadal od urodzenia na stałe mieszkam w Kościanie i w Kościanie są nawet dwa takie sklepy. Jeden między innymi nazywa się Lobo, że tam są tylko jaja z wolnego wybiegu, bo to jest sklep nazywający się pod szyldem Zdrowa Żywność. Ja kupuję, tylko staram się kupować z wolnego wybiegu.
Rozumiem. Pan stawia na te jaja dlatego, że...
Że one są chyba najzdrowsze.
Te z wolnego wybiegu. Czyli kupując te jaja, pan nie patrzy na los kur, tylko bardziej pana interesuje, że to ma być lepsze jajo, tak?
To znaczy, ja się nie znam na kurach, bo myślę, że z wolnego wybiegu są tylko prawidłowe.
Aha, dziękuję panie Pawle. I pan Mateusz jako drugi czeka w kolejce, panie Mateuszu? Halo, halo, panie Mateuszu? Halo? Panie Mateuszu? Odbieram telefon inny. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, Rafał z tej strony. Stały chłop, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja myślę, że z tymi jajkami to jest taka ściemka, ściemka. Także życzę zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję, pozdrawiam.
Ściemka z jajami? No, nie rozwinął pan swojej myśli. Halo, panie Mateuszu, jest pan jeszcze?
Ja jestem, też wyłączyłem sobie mikrofon przez przypadek. Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć tak. Ja generalnie mieszkam w podpoznańskich Komornikach i kupuję jajko od lokalnego rolnika. To są jajka, z tego co wiem, z chowu ściółkowego. Ale nie kieruję się tutaj jakoś względami, nie wiem, praktycznymi, czy to są jajka klatkowe, czy nie klatkowe. Po prostu bardziej patrzę na to, że wspieram lokalny biznes, jestem lokalnym patriotą, ale uważam, że po prostu ludzie powinni mieć wybór, że jeżeli ktoś ma ochotę kupić jajka z chodu klatkowego, bo są tańsze, bo taka prawda jest, że te jajka są po prostu tańsze, to nie odbierajmy ludziom tej możliwości. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić z chodu ściółkowego, to kupi ściółkowego, jak będzie chciał z klatkowego, to z klatkowego.
Dziękuję panu bardzo. Czyli pan po prostu kieruje się takim lokalnym patriotyzmem i tym, żeby biznesmeni, którzy wokół pana mieszkają, działają, mieli lepiej. Też dzięki panu.
Dokładnie.
Dziękuję uprzejmie. I jeszcze jeden telefon od razu z Marsu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Mam na imię Ania. Ja właśnie przede wszystkim kupuję jaja, jeśli chodzi o zakup schowu klatkowego. Dlaczego? Po pierwsze, w dzieciństwie wielokrotnie widziałam, jak kury chodząc po podwórku dziobały, co przyszło im pod dziób. Czyli co sąsiadka zostawiła wydalając, to sąsiadka druga zjadała. Z wykształcenia wiem, że jajo powstaje z tego, co kura zjada. W związku z tym niekoniecznie chciałabym swoim dzieciom podawać to, co niekoniecznie jest najczystsze i co może być faktycznie źródłem tej tak oddyskutowanej salmonelli. Poza tym, co jeszcze jest dla mnie istotne, to są naprawdę jajka, z których można robić takie potrawy, które my znamy z dzieciństwa. Bezpieczny kogel-mogel, bo wiadomo, że to jajko jest sterylnie i pakowane, i produkowane. I prawda, nigdy nie byłam na fermie, więc nie wiem, jak pracownicy pracują, ale prawdopodobnie także w sterylnych warunkach. No bo jeżeli to są duże fermy, to taki właściciel fermy nie może sobie pozwolić na jakąkolwiek kuchę, ponieważ skończyłoby się to po prostu olbrzymią epidemią i wielkimi stratami. W związku z tym te jajka są po prostu czyste. I niech mi pan wierzy, że ilekroć, a mam rodzinę wielodzietną, jemy czy kogel-mogel, czy sernik na zimno z żółtkami, naprawdę muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie z tego zadowolona i nie mam żadnych do tych jaj zastrzeżeń. Podejrzewam, że to zdanie podziela bardzo wiele osób.
Czyli pani często używa jaj w stanie surowym, delikatnie je tylko przetwarzając i z tego powodu stawia pani na jajo z chowu klatkowego.
Między innymi, tym bardziej, że rzeczywiście to są, znaczy ja nie spotkałam się ani z jajkiem kupowanym nawet w markecie, nie spotkałam się z jajkiem nieświeżym. Nie wiem, teraz już znając nazwiska tutaj panów, którzy są w studio, będę wiedziała, na jakie nazwiska zwracać uwagę, ponieważ na wszystkich opakowaniach są nazwy i adresy firm, więc pewnie z jaj produkowanych tam przez pana Rafała bodajże, prawdopodobnie tych jaj też poszukam w sklepie i spróbuję i być może kiedyś podzielę się opinią. Ale rzeczywiście z pełną odpowiedzialnością jako osoba dorosła i no już troszkę żyjąca na świecie mogę powiedzieć, że zdecydowanie jaja z chowu klatkowego.
Dziękuję pani bardzo. Zaraz nasi goście podgarną tę część telefonów, ale jeszcze jeden odbieram. Dziękuję pani uprzejmie, bo to był głos pani z kuchni. A teraz jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kolejna pani, witam, słuchamy.
Dzień dobry. Wie pan co, ja widziałam na, tak się składa, że na stronie Stowarzyszenia Otwarte Klatki oglądałam taki film, w którym pan Robert Makłowicz mówi o tym, jak wygląda ten chów klatkowy. I tam są też pokazane zdjęcia z tego chowu klatkowego. więc trochę wydaje mi się to przesadzone, że te kury mają tak dobrze i higienicznie i wszystko jest w porządku, dlatego że na tych zdjęciach to zupełnie inaczej wygląda. Nie wiem, czy pan miał okazję ten film oglądać.
Widziałem ten film, a rzeczywiście Otwarte Klatki, stowarzyszenie poprosiło pana Roberta Makłowicza o poparcie tej akcji, akcji pod tytułem Jak one to znoszą, i rzeczywiście Robert Makłowicz opowiada o tym i w tym filmie, którym nie wiem jak nazwać, reklamą społeczną, czy może inaczej?
Jest to rodzaj kampanii społecznej.
Kampanii społecznej namawia do kupowania jajek tych od kur biegających, pochodzących. Czy zatem pani w tym sporze, słuchając nas od początku i mając swoje własne doświadczenia i tych telefonów, których już było kilka, mam rozumieć, że pani jednak stawia na te jajeczka, które pochodzą od kur biegających, chodzących, tak?
Wie pan, no ja uważam, że kury to są takie same zwierzęta jak i wszystkie inne. Moja babcia miała kury, ja doskonale pamiętam. Wiem, że one miały różne humory i różnie się zachowywały. I nie wiem, na przykład potrafiły biegać za mną jak psy, więc... Nie dam sobie zmówić, że kura po prostu jest takim głupim stworzeniem, które nic nie czuje i nic nie myśli. I może pan prezes, pan hodowca wytłumaczyłby, z czego się biorą właśnie takie obrazy, gdzie te kury wyglądają na chore po prostu. One mają wydziobane pióra, mają rany, więc jakoś nie chce mi się wierzyć, że one się tak świetnie czują w tym wykarpowym.
Dziękuję panie bardzo. Jest pytanie do pana prezesa. Skąd zdjęcia, skąd filmy, które pokazują, między innymi Stowarzyszenie Otwarte Klatki, na których widać kury wyliniałe, że tak powiem, kury bez piór, kury po prostu zmarnowane?
Z tego, co ja się orientuję, bo oczywiście nie byłem świadkiem nagrywania tego materiału, to były robione zdjęcia na... Po pierwsze, na zamówienie kogoś, kto zdecydowanie chciał pokazać negatywny obraz.
Ale to pan sugeruje, że my te kury obdubaliśmy z piór, czy co?
Zdecydowanie te zdjęcia są stronnicze, bo jestem tutaj przekonany, na mojej fermie i na zdecydowanej większości ferm, kury każdego dnia, klatki są sprawdzane, padłe kury zdarzają się oczywiście w środowisku kilkudziesięciu tysięcy sztuk niosek, tak jak w kilkudziesięciotysięcznym mieście kilkanaście sztuk pada. Ale te sztuki są codziennie usuwane. U mnie pracujemy i w święta, i w sobotę, i w niedzielę. My o te kury dbamy. Zapewniamy im to, żeby miały codziennie świeżą wodę, świeżą karmę. 24 godziny na dobę kontrolujemy mikroklimat w takim kurniku, czyli jest poprzez system komputerowy sprawdzana temperatura, odpowiednia ilość powietrza świeżego jest dostarczana i warunki chowu, standardowe warunki na dobrze zarządzanej fermie są zdecydowanie inne niż te pokazane w Państwa materiale. Jeśli ten materiał, o którym teraz mówimy, był nagrywany na fermach pana, który już nie prowadzi tej produkcji.
To mówi pan o śledztwie sprzed 2 lat, rzeczywiście fermy Borkowskiego. Na nasz przykład udowodniliśmy, że kury nie są usuwane codziennie. W tym roku prezentujemy nowe materiały, nagrane w tym roku na fermach w Wielkopolsce.
Oczywiście to zależy od tego, kto jak zarządza fermą. Zdecydowana większość hodowców w Polsce bardzo dba o kury i bardzo dba o swoje kurniki, bo to jest nasz warsztat pracy. Dzięki temu warsztatowi pracy utrzymujemy naszych pracowników, zapewniamy żywność kurom i staramy się robić to zdecydowanie jak najlepiej.
I odbieram telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Witamy pana.
No ja mam jakby dwie sprawy. Pierwsza sprawa to oczywiście ta czystość jajek, czy ewentualnie brak czystości przy wolnym chowie, to jest bzdura. Ja mam 64 lata, w dzieciństwie jadałem tylko jajka z tak zwanego wolnego chowu, ponieważ to był bardzo rozpowszechniony sposób hodowli w ten czas i nie pamiętam, abym kiedykolwiek chorował, a tak zwanych kogli mogli, to jadłem codziennie. Także tutaj na pewno bym się nie zgodził z tą czystością, że to jest brak tej czystości. I druga sprawa już taka moja osobista. I jeżeli pan prezes z całym szacunkiem dla jego hodowli uważa, że to nie ma wpływu na kury, bo mają tak dobrze i świeże powietrze i komputery, to ja mu proponuję, aby przez miesiąc nie opuszczał swojego pokoju. Swojego pokoju, żeby tam jadł, tam robił te swoje potrzeby i po miesiącu go spytam, jak się czuje. Serdecznie pozdrawiam.
Panie prezesie?
Tak, oczywiście. To jest już ten wątek, który próbowałem tutaj poruszać w tej naszej dyskusji. Antropomorfizowanie tego, co czują, jak zachowują się zwierzęta i przypisywanie im naszych ludzkich cech. Nie możemy tak zupełnie przyrównywać tego. Zupełnie inaczej. Naturalne środowisko i zachowania zwierząt są zupełnie inne niż zachowania ludzi, więc nie możemy według tego, jak my się czujemy dobrze, jak my chcielibyśmy żyć, przypisywać tego i tego samego stosować u zwierząt.
Ale panie prezesie, naturalne jest odrywanie zwierzęcia jakiegokolwiek od natury, od przyrody, od gołej ziemi, od roślin, od powietrza, od słońca.
My w toku ewolucji wiele rzeczy zmieniliśmy. Kiedyś mieszkaliśmy w jaskiniach. Teraz mieszkamy w miastach. Też musimy zwrócić uwagę na to, że świat się zmienia. Jeśli chcemy uzyskiwać żywność bezpieczną i pod względem ekonomicznym dostępną do jak najszerszej rzeszy społeczeństwa, musimy zawierać jakieś kompromisy. Wszystkie jajka są dobre. Te z wolnego wybiegu, te z chowu ściółkowego i z chowu klatkowego. To konsument musi wybrać, które są dla niego najlepsze, co jest dla niego najważniejsze. Czy system chowu, czy bezpieczeństwo zdrowotne jego i jego rodziny. Jeśli dla niego priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie rodziny i dzieci i jego samego, powinien wybierać chowu klatkowego, ponieważ ta produkcja odbywa się w zdecydowanie najbardziej higienicznych warunkach w stosunku do innych systemów chowu.
Ja się bardzo cieszę,
że... tylko jeszcze zaznaczę, czy pan Marek zechce coś odpowiedzieć, bo cały czas z nami jest? Chyba nie. To jeszcze odbiorę drugi telefon. Zaraz panie Krzysztof Jan odpowie. Halo?
Dobrze, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Chciałam zabrać głos w dyskusji.
Jesteśmy na antenie.
Słuchamy. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja kupuję jajka klatkowe, ponieważ one kosztują 20-30 groszy za sztukę. Natomiast jajko z wolnego wybiegu kosztuje złotówkę, złoty 50 za sztukę. Nie wiem, nie mam pojęcia, skąd się bierze tak wysoka cena tego jajka, ale mi to wygląda na zaplanowaną po prostu akcję marketingową, a panowie tutaj z organizacji Otwarte Klatki to najprawdopodobniej po prostu też na tym zarabiają, promując tak jajka. I to tyle, co chciałam
Dziękuję. Panie Krzysztofie, proszę bardzo, głos
ja
dla
myślę,
pana.
Że zamiast pytać, skąd się bierze taka wysoka cena, należałoby jednak zapytać, skąd się bierze taka niska cena tych jajek z chowu klatkowego i czy rzeczywiście te oszczędności, bo nie zawsze to są aż tak duże różnice, jak pani mówi, są warte tego, żeby te kury były trzymane w tak koszmarnych warunkach. Dlatego, że odniosę się szybko do tej antropomorfizacji rzekomej. To jest tak, że my przecież nie mówimy, że kury mają żyć tak jak ludzi. Mówimy, że kury mają żyć tak jak kury. To znaczy, zgodnie z obecną wiedzą, na temat behawioru tych zwierząt, na temat potrzeb tych zwierząt, które są poparte po prostu tysiącami stron badań naukowych i z których jednoznacznie wynika, że ten chów klatkowy nie zapewnia tym zwierzętom należytego dobrostanu i to jest pewne okrucieństwo w momencie, w którym uznajemy, że pieniądze są teraz ważniejsze od uczuć żywych istot i że my te kury możemy trzymać w aż tak okrutnych warunkach po to, żeby mieć tańszą żywność. A przecież
ale panie Krzysztofie, pan przed chwilą powiedział,
proszę mnie przerywać.
Przecież jajko to nie jest, był na takim kurniku.
Jajko to nie jest produkt jakby pierwszej potrzeby. To nie jest woda pitna. Wszystkie wartości kulinarne odżywcze jajka są też gdzie indziej. Można je spożywać więcej, można spożywać mniej. Można kupować tańsze, można kupować droższe. A co najciekawsze powiedział pierwszy słuchacz, jemu się wydaje, że po prostu jajka z hodowli nieklatkowej są prawidłowe. I myślę, że to jest o tyle ważne, że na przykład kiedy my pokazujemy w tych goglach, jak wygląda ferma, to tam nie są takie zdjęcia jak w filmie z Makłowiczem. Tam są zdjęcia wyselekcjonowane, żeby nie było żadnych drastycznych ujęć. Tam są zdjęcia z samego początku cyklu hodowlanego, gdzie te kury są jeszcze względnie zdrowe, a i tak, kiedy ktoś spojrzy po prostu na to, w jakiej ciasności one żyją, w jakich warunkach one żyją, już jest tym przerażony, bo po prostu wręcz intuicyjnie wiemy, że coś takiego tu się nie godzi, że tutaj coś jest nie tak.
Zaraz, panie prezesie, tylko czeka nas słuchać jeszcze jeden. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja właśnie chciałem poruszyć dwa wątki. Jeden to ten z tym antropomorfizacją.
Tak, proszę mówić. Halo? Coś nam się urwało, także drugi słuchacz, halo?
Jeszcze raz, Marek. Panie prezydent, panie prezesie, niech mi pan wierzy, że kura wprawdzie na pewno znacznie z psychiką odbiega od człowieka, ale ma odczucia, które są zbieżne. Ją też boli. Ona potrafi być zestresowana. Ja 10 lat temu mieszkałem w Dupiewie i wówczas trzymałem w swoim ogrodzie 11 kur. Widziałem, jak one się zachowują, jak wyglądają, a widziałem też kury w hodowli. Jest to straszna, straszna różnica. Jeszcze jedna sprawa dla smakoszy. Proponuję, aby naprawdę ktoś, kto chce sprawdzić, niech kupi jajko z prawdziwego wolnego wybiegu, bo to różnie bywa z tymi opisami, z prawdziwego od gospodarza, czyli tak jak ja miałem swoje własne. I nie spróbuję to jajko i to jajko hodowlane. Przecież tego się w ogóle nie da porównać. I moja mama kiedyś powiedziała coś jednego. Mareczku, zjedz plasterek czegoś dobrego niż kilogram dziadostwa. Także serdecznie pozdrawiam. Kury też czują. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście, że kury też czują i my w pełni zapewniamy dobrostan. Najwyższy dopuszczalny dobrostan na świecie. W Unii Europejskiej są takie normy, przypominam, których nie ma w innej części świata. Ani w Azji, ani w Stanach Zjednoczonych. Nigdzie nie ma tak rygorystycznych warunków, które spełniają polscy i europejscy hodowcy. Dopiero kilka lat temu wprowadziliśmy najnowsze do użytku, wprowadziliśmy te klatki. Dopiero 31 lipca 2012 roku był ostateczny termin. Zostaliśmy potraktowani jako hodowcy niezwykle rygorystycznie. Na przykład, proszę sobie wyobrazić, że jeśli kupowaliśmy samochody kiedyś w 2008, 2009, 2010 roku i one były nowe, spełniały na przykład normę spalin Euro 4 i je można nadal używać. Obecnie my, żeśmy postawieni, zostali przed taką sytuacją, że musieliśmy wymienić wszystkie urządzenia dostępne, wszystkie, które mieliśmy i musieliśmy wstawić nowe urządzenie. To były ogromne koszty. Większość ferm w Polsce jest zadłużona bardzo poważnie, ponieważ zostaliśmy zmuszeni i żeśmy to zaakceptowali, żeby chować kury w warunkach kompromisu, w warunkach dobrego dobrostanu, który został ustalony poprzez wielu naukowców w Europie i na świecie.
I rozumiem, panie prezesie, że teraz chcecie wy, hodowcy, jak najszybciej odzyskać równowagę finansową. Mówię to z przekąsem.
To nie chodzi o równowagę finansową. My zapewniamy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Polsce. Spełniamy warunki prawa, które zostały ustalone w Europie dopiero kilkanaście lat temu. Więc kampania, która w tej chwili, po kilku latach, kiedy hodowcy w całej Europie wymienili klatki na takie, które zostały uznane jako kompromis pomiędzy wymaganiami ekologów, a przede wszystkim bezpieczeństwem zdrowotnym tej żywności i ekonomią, nie możemy teraz tego burzyć. To jest zupełnie rewolucyjne działanie, które jest na szkodę gospodarki, ale przede wszystkim zdrowia konsumentów.
Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy. Miło, że panie też dzwonią. Halo, słucham.
Ja mam takie pytanie do pana hodowcy. Bo jak na razie temat etyczny w ogóle się nie pojawia, tylko temat dobrostanu. Pan hodowca określa, że warunki, w jakich trzymane są te kury w chowie klatkowym, są dobre i spełniają przepisy, regulacje prawne. Mam takie pytanie do pana hodowcy. Jak on czuje się z tą hodowlą zwierząt stłamszonych, ponad 200 tysięcy zwierząt ściśniętych w klatkach, które, no jak widzieliśmy już niejednokrotnie i nie chodzi tylko tutaj o materiały Stowarzyszenia Otwarte Klatki, ale wielu innych organizacji. I nie trzeba być ekologiem, żeby mieć świadomość tego, i wiedzieć, jak wygląda chów klatkowy i jak pan hodowca czuje się w tym, że no de facto zarabia pieniądze na tym, że te zwierzęta cierpią. I nie chodzi tutaj o porównanie ich do ludzi absolutnie, no ale nie trzeba być wybitnie mądrym, żeby wiedzieć, że ptaki, psy, koty czy inne zwierzęta cierpią podobnie do ludzi.
Szanowna pani, kury na dobrze zarządzanych fermach, spełniających wymagania Unii Europejskiej, absolutnie nie cierpią. Te kury mają zapewnioną odpowiednią przestrzeń do życia. Mają świeże powietrze, mają grzędę do grzędowania, mają miejsce do kąpieli piaskowej, mają wyznaczone miejsce do znoszenia kur.
Jaj,
przepraszam. Mają specjalne urządzenia do ścierania pazurów. Wszystko to, co może zapewnić tym zwierzętom, tym kurom, dobry dobrostan, czyli suma różnych cech, czyli one mają zagwarantowaną tam czystą żywność, czystą wodę. Na te kury nie czyhają żadne zwierzęta dzikie.
A panie prezesie, mam dwa pytania.
Tak.
Jak długo żyje średnio kura w pańskiej hodowli?
1,5 do 2 lat.
A na wolności?
Nie wiem, nigdy nie hodowałem kur na wolności.
To ja podpowiem, ale 10 do 16 lat.
Ale to jest absurdalne. Oczywiście my możemy, każdy z nas może w przydomowym ogródku chować kury po 10-16 lat. A dlaczego nie jeździmy samochodami 50-letnimi, tylko jeździmy 2-letnimi, 3-letnimi? Naprawdę to przyrównywanie gospodarki, prowadzenia działalności gospodarczej do hobby, no naprawdę to jest zupełnie działanie nie na miejscu.
A porównywanie kury do samochodu?
No to jest też tak samo wydajna maszyna.
No to pan hodowca odpowiedział chyba na pytanie.
No tak, odpowiedziałem,
Porównał pan kurę do maszyny czy do samochodu, no to chyba mówi samo przez się. Jaki stosunek jest do zwierząt na tego typu fermach? I tak jak pan Krzysztof już podkreślił, no życie takiej kury na fermie, w chowie klatkowym jest znacznie krótsze, bo te zwierzęta chyba są tak wyeksploatowane, że potem się już do niczego nie nadają.
Nie, one oczywiście się nadają, one nie są wyeksploatowane, tylko nieśność tych kur jest już niższa. To jest absolutnie normalny.
I co się dzieje potem z takimi kurami po 1,5 roku, po 2 latach,
one są
kiedy
oczywiście
już mniej tych jaj niosą?
One są przeznaczone do uboju, tak samo jak inne zwierzęta hodowlane, tak jak trzoda chlewna, jak bydło, jak brojlery, jak kaczki, jak gęsi. To jest zupełnie normalna działalność. No kura, czy hodujemy te zwierzęta po to, aby służyły ludziom, aby służyły, żebyśmy wspólnie produkowali żywność dla ludzi. Po to prowadzimy tą hodowlę.
Bardzo panie dziękuję, bo kolejny słuchacz się dobija. Dobry wieczór.
Witam.
Witamy pana, jesteśmy na antenie.
Chciałem powiedzieć tak, jeżeli my wrócimy do naturalnej hodowli, to będzie tak, jak było w latach 60., 70., jako dziecko pamiętam, że matka wysłała po 10 jajek i się jedno jajko oglądało przez lupę, a na Wielkanoc można było zjeść 5-6. A jeżeli jest teraz taka forma produkcji przemysłowa, to jest jajko po 40 groszy, po 60. Więc my dążymy w tym temacie albo do tego, że wszyscy są najedzeni, jakoś tam trochę z tą chemią, albo jajko się ogląda. Tak samo z szynką. Matka kupiła szynkę, która była naturalnie wędzona, która się zeschła, z tego była później grochówka nagotowana. W tej chwili idziemy, kupujemy szynkę za 15 zł, 20, maczaną w chemii, no i albo się trujemy chemią i jesteśmy najedzeni, albo głodujemy. Bo jeżeli będą tylko wolne wybiegi, no to jajko będzie kosztowało 3 zł, a nie 40 groszy, tak? Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo i jeszcze 2 maile przyszły, jeden przeczytam od razu. Witam, czy ta dyskusja jest o tym, czy kurom ma być dobrze, czy my mamy mieć bezpieczną żywność? Ile trzeba ziemi, żeby wypuścić kury z klatek? Czy słyszeli państwo o przypadkach wykrycia trujących związku w jajkach z wolnego wybiegu na południu Polski? Pozdrawiam Aneta, to jest jeden mail i od razu jeszcze drugi. Pan Jacek, dziwi mnie, że jajka z tak zwanego chowu ściółkowego są smaczniejsze od tak zwanych klatkowych. Mimo wyższej ceny kupuję te ściółkowe, kierując się też dobrem ptaków, które są chyba nieco bardziej szczęśliwe i zdrowsze. To pan Jacek, a więc jeden mail za ściółką, drugi za klatką. I jeszcze jeden telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią, jesteśmy na antenie.
Witam wszystkich serdecznie. Chciałam tylko powiedzieć, że chów klatkowy jest pokazywany w telewizji przeważnie z tej dramatycznej strony. Wtedy, kiedy weterynarze i ochrona środowiska jedzie na taką fermę, kiedy jest nieprzepisowo prowadzona. A druga sprawa...
Czyli tak pani tłumaczy ten społeczny odbiór chowu klatkowego, tak?
Tak, tak. Wtedy jest to nagłaśniane, nie są pokazywane fermy prowadzone prawidłowo, humanitarnie i przepisowo w przepisach unijnych. A druga sprawa jest taka, że w Poznaniu przeprowadzono na uniwersytecie badania jajka z chowu klatkowego i jajka z wolnego wybiegu i nie różni się składem absolutnie nic. Także ja od 20 lat kupuję jajko z chowu klatkowego i jestem naprawdę zadowolona. Nigdy nie natrafiłam na złe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja uzupełniając pani wypowiedź powiem, aczkolwiek to ma być tylko argument tej dyskusji, a nie rozstrzyganie sporu w żadną stronę, że próbowałem zaprosić do studia, czy chociażby do rozmowy przez telefon, jednego z naukowców poznańskich, który zajmuje się naukowo żywnością. I pogląd tego pana jest następujący. Nie odważył się on przyjść tutaj, czy wziąć udział w rozmowie, ponieważ powiedział, że publicznie nie powie tego właśnie z uwagi na otwarte klatki. Ale powiedział tak, że już zaraz sięgam po moje notatki. Jaja z klatek są zdrowsze, bo nie są narażone na działanie tylu patogenów. W klatkach jest zdecydowanie większa higiena. Takiej higieny nie jest się w stanie zapewnić na wolnym wybiegu. Mój rozmówca przyznał, że kura na wolnym wybiegu jest bardziej szczęśliwa, ale jaja od niej nie są tak zdrowe jak te z klatek. Na przykład jest to tu państwo o tym mówią, dużo większe ryzyko wystąpienia salmonelli w jajku zniesionym przez kurę na wybiegu. Szkoda, ale też w internecie łatwo znajdziemy też powiedzi naukowców, którzy rzeczywiście mówią, że jaja z klatek są zdrowsze. Na przykład profesor Jan Niemiec ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mówi, cytuję, jaja z klatki są bardzo dobre, zdrowe i należy ich jeść bardzo dużo ze względu na ich wartość odżywczą. Pod względem higienicznym są lepsze od produkowanych w systemach ekstensywnych. I jeszcze zaraz poproszę o komentarz obu panów do tych wypowiedzi naukowców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią, jesteśmy na antenie.
Tak, wiem. Znaczy się wiem, do kogo dzwoniłam. Dziękuję.
Pani tylko testuje, tak? Czyli pani bierze głos, czy nie w dyskusji?
Biorę. Chciałam zwrócić uwagę na komentarz jednej pani również przez telefon, która mówiła o tym, że to jaja z wolnego chowu są zatrute na południu Polski.
Tak, to ja cytowałem mail. Mhm.
Tak, znaczy ja maila nie wysyłałam akurat, ale myślę, że ktoś jeszcze zabrał głos mówiący
proszę
o tym, że...
Proszę skomentować, no tak, tak.
Jaja z wolnego chowu na południu są zatrute, ponieważ w całym Krakowie jest walka ze smogiem, który truje nas bezpośrednio przez płuca i jak się okazuje także kury, które mają większy dostęp do powietrza, także to nie jest wina chowu tutaj wolnego, tak? I nie należy jak gdyby obarczyć za to winy, tylko uderzyć do źródła problemu.
Dziękuję pani bardzo. Ten kij ma dwa końce, powiem tak.
Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja tutaj myślę, że te kwestie
Krzysztof
bezpieczeństwa...
Otwarte klatki.
Myślę, że kwestie bezpieczeństwa żywności tu rozwiązaliśmy już dawno, dlatego że jaja z wolnego wybiegu są dopuszczone do obrotu, są badane, są zdrowe, wiele badań mówi, że nie ma różnicy w składzie, to też znaczy, że nie są gorsze, że nie są bardziej zanieczyszczone, także naprawdę możemy się skupić chyba na meritum, czyli na tym, jak są traktowane zwierzęta, bo też my przecież nie twierdzimy nigdy, że te jaja klatkowe są niezdrowe czy niesmaczne, tylko twierdzimy, że są one produkowane w koszmarnych warunkach i Jeżeli tych jajek zachęcamy, żeby nie jeść, to ze względu na traktowanie zwierząt. Tutaj wcześniej pan prezes sam przyznał, że obecne rozwiązania prawne są pewnym kompromisem i to jest prawda. Są kompromisem, tak jak już mówiliśmy wcześniej, dlatego nie można mówić, że zapewniają dobrostan. No, zapewniają pewien drobny krok w stronę dobrostanu, a to, że przez 14 lat się hodowca nie mógł dostosować, no nie wiem, w mojej branży 14 lat to jest epoka, także tutaj się nie będę wypowiadał. Natomiast już kiedy ten chów został opatentowany w 1966 roku, były pierwsze protesty, pierwsze organizacje, Compassion in Wild Farming, czy Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals, wypowiadały się o tym negatywnie. Także naprawdę można było być na tym gotowym, że taki chów nie będzie miał dobrej prasy, ponieważ jest to pewny rodzaj okrucieństwa wobec zwierząt i konsumenci coraz bardziej chcą jednak jajek etycznych.
Czyli, właśnie miałem powiedzieć, że ekolodzy apelując o spożywanie jajek z chowu ściółkowego, tak naprawdę odwołują się do morale odbiorców, morale kupujących, spożywających jajka.
Oczywiście, my jesteśmy organizacją ochrony zwierząt, a nie organizacją teraz dietetyczną.
Panie prezesie, co pan na to? Wychodzi z tej dyskusji, że spożywanie jaj przez pana produkowanych i innych hodowców jest nieetyczne.
No, oczywiście absolutnie nie zgadzamy się z takim poglądem, z taką tezą. Te jajka są produkowane naprawdę w dobrych warunkach. Te klatki w pełni spełniają dobrostan tych zwierząt, czyli ogół cech, które powinny zapewniać kurom jak najlepsze warunki do życia i chociażby potwierdzeniem tego, że te kury żyją w znakomitych warunkach, w stałej temperaturze, w odpowiedniej ilości światła, mają zapewnione 8, 9, 10 godzin ciemności. To są idealne warunki do życia, a potwierdzeniem tego jest bardzo wysoka nieśność, czyli reproduktywność tych zwierząt, osiągająca w warunkach produkcyjnych 95%, a w warunkach testowych 98-99%.
Czeka słuchacz, ale ja jeszcze pana zapytam, panie prezesie, powiedział pan wcześniej, że kury na pańskiej fermie czują się dobrze. Skąd pan to wie?
Obserwuję codziennie zachowania tych zwierząt i widzę, że one są spokojne i w pełni uważam, że dobrze się... Po ich zachowaniu widzę,
a
że...
A może są niespokojne, tylko zrezygnowane. Nie, teraz antropomorfizuję, czego pan nie lubi.
Oczywiście, że tak.
Dobry wieczór, halo.
Dobry wieczór. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie wiem, kogo pan hodowca chce oszukać, ale chyba ktoś musi być bardzo głupi, by uwierzyć, że takie jajka od kur z hodowli klatkowej są dobre. Zauważyłam, że one mają cienką skorupkę, czuć w jajku paszą, co mnie na przykład osobiście odrzuca. Jeszcze te warunki, w którym kury szaleją. Nie mają dostępu do słońca, trawy. I zaczynają się więc wydziobywać z piór nawzajem, czy też zadeptywać. Nie wiem, komu mogą smakować te jajka. Natomiast jajka słowo ekologicznego, czy ze wsi, są smaczniejsze, mają grubą skorupkę, są wartościowsze. No i kury są szczęśliwe i żyją dłużej. I to jest chyba oczywiste. I ja się dziwię, że ludzie tego nie wiedzą i nie są świadomi ten temat. No i to wszystko z mojej strony.
Dziękuję pani bardzo.
Może ja tylko dodam, że jako fachowiec, że grubość skorupy przede wszystkim zależy od systemu żywienia i od wieku kur. Im kura jest młodsza, krótko jeszcze niesie, to ta skorupa jest naprawdę twarda, silna. Im dłużej ta kura niesie, to ta skorupa jest już potem z wiekiem słabsza.
Ja odbiorę jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mam tylko krótkie pytanie. Gdybyśmy spełnili wymagania tutaj pana ze strony ekologicznej, pana ekologa, to chciałbym się dowiedzieć, jakie byłyby z tego tytułu koszty, jak by to wpłynęło na produkcję. Dosłownie parę słów komentarza i jak by wpłynęło to na cenę jaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No to patrzę na pana prezesa, chyba że pan Krzysztof też wie to.
Pytanie słyszałem, że było do mnie, także postaram się odpowiedzieć. Myślę, że tutaj trzeba po prostu spojrzeć na przykład krajów, gdzie taka zmiana już następuje. To znaczy w Niemczech w tym momencie poniżej 13% to są jaja z chowu klatkowego, czyli dominują już inne rodzaje chowu. Nie tak jak u nas 90% jaj produkowanych przemysłowo jest w chowie klatkowym. Dodatkowo wiele sklepów niemieckich takich jaj już w ogóle nie sprzedaje. Nie wspominając już w ogóle o tym, że tak jak u nas kury mają 750 cm kwadratowych powierzchni, czyli jedną kartkę A4 w takiej klatce na każdą kurę, to w Niemczech te normy są wyższe. i w zależności od masy zwierząt wahają się od 800 do 900 cm kwadratowych, a jakoś nie słychać o tym, żeby tam był problem z tym, żeby się wyżywić, żeby był problem z tym, żeby było bezpieczeństwo żywności. Nie jest też tak, że ludzi tam nagle nie stać na jajka.
A ja życzę, aby pan Krzysztof zapewnił nam, wszystkim Polakom, tak dobre wynagrodzenie, jak otrzymują niemieccy pracownicy. Mam nadzieję, że szybko to nastąpi, bo
to jest... Koszty produkcji też są adekwatne, także to trzeba porównywać w ramach jednego kraju.
Prosił pan, żeby pan nie przerywać, także proszę mi też nie przerywać. Ja bym... Tak pan szafuje tym, że w Niemczech, w Austrii jest już tak mało systemu klatkowy. A czy pan wie, jakie tam są dyskusje, jakie tam są problemy zdrowotne na tych wszystkich innych systemach chowu, ściółkowych i wolnowybiegowych, tak jak już tutaj rozmawialiśmy w tej rozmowie. Te przypadki ptasiej grypy, chorób, zdecydowanie więcej właśnie w Niemczech pojawiało się na systemach wolnowybiegowych, ponieważ tam dostęp dzikich zwierząt, dostęp do zupełnie do niebezpiecznych drobnoustrojów jest wielokrotnie większy niż na fermach klatkowych.
Panie prezesie, a zapytam o tę stronę techniczną, finansową. Padło to zresztą w jednym z maili takie pytanie. Ono tam pewno było retorycznym pytaniem, ale gdyby pan tych 200 tysięcy kur miał wypuścić na wolny wybieg, na tak zwaną ziemię, to ile pan potrzebowałby powierzchni? Zakładając, że zachowujemy standard wolnego wybiegu, a nie przekładamy tylko tych 750 centymetrów po prostu na glebę.
No potrzebowałby kilkuset hektarów i proszę sobie wyobrazić, zresztą wielu z nas ma takie doświadczenie. Jeździło kiedyś do babci, jeździło kiedyś na wieś i doskonale sobie przypomina te obrazy, jak wygląda miejsce, w którym żerują kury, jak zniszczone jest środowisko w tym miejscu, gdzie byłoby kilkadziesiąt czy kilkaset kur. Jak ta gleba jest zniszczona, po prostu pomiot, który jest przez te kury znoszony i który nie jest usuwany na bieżąco, jak bardzo zanieczyszcza tą glebę. I te badania właśnie wskazują już w Niemczech, jak tereny, gdzie są intensywnie użytkowane pod wolny wybieg, jak to są zniszczone ekologicznie tereny.
Proszę państwa, wiemy jedno. Pan Rafał Ratajczak, hodowca i przedstawiciel hodowców w tej audycji, przypomina, że niedawno hodowcy dostosowali się do wyśrubowanych, jak podkreśla, norm unijnych, dostosowując klatki do najnowszych wymogów. I pan Rafał Ratajczak nie chciałby teraz przechodzić na wolny wybieg, na chów ściółkowy. Ekolodzy apelują, aby jednak może trochę odpuścić, nie traktować kur jak maszyny, jak samochody, to porównanie pana prezesa, i żeby jednak może uczynić życie kur szczęśliwszym. Dużo chyba tutaj będzie zależało od tych, którzy te jajka kupują. Ja pozostaje mi tylko życzyć po prostu na te święta smacznego. A jakie państwo jajka kupią, pozostawiamy to państwu do rozstrzygnięcia w sklepach. Dziękuję za uwagę. Rafał Ratajczak, Krzysztof Witalewski. Ludzie z dwóch stron jajecznej barykady byli gośćmi tej audycji. Dziękuję również Ryszard Wojtowicz, Rafał Regulski. Na jutro zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Dobranoc, panowie.
Dobranoc, dziękuję.
Dobranoc.
Radio Merkury, Poznań.